Księga Ozeasza, 6 rozdział, od 1 wersetu. Chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia. Trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Starajmy się więc poznać usilnie, poznać Pana, że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałem przywitać was tym słowem i może to będzie takie nie dziwne słowo, bo niedawno otrzymałem nieformalne zażalenie odnośnie mojego ostatniego kazania tutaj, które mówiło, że nie dotrzymałem pewnej rzeczy. Może to było przedostatnie, gdy zadałem pracę domową wam i nie przypytałem was tej pracy domowej. No i w związku z tym ja do tego się nie poczułem, tak? Ale Bóg się poczuł. W związku z tym, wiecie, was nie odpytałem, muszę sam teraz wam powiedzieć swoją pracę domową, tak? Jak ja ją zrobiłem. I tak to wygląda, ponieważ myśmy w domu tę pracę domową zrobili. A ona polegała na tym, że powiedziałem wam, żebyście spróbowali sobie w domu napisać w 10 zdaniach, jakiego znacie Boga. Jaki jest Bóg w waszym życiu. Czy go znacie, tak? I nie chciałem nikogo stawiać tutaj pod ścianą i pod pręgierzem, że tak powiem, żeby się tłumaczył i co mu z tego wyszło, bo to nie o to chodziło, ale żeby on sam wiedział przed sobą. I wiecie, gdy to usłyszałem, to się nie poczułem do niczego, tak? Myślę sobie, no to była moja decyzja, ale Bóg mnie do tego przymusił. I powiem wam szczerze, będę wam dzisiaj mówił o swoim życiu z Bogiem, jakiego go poznałem. Jeszcze nigdy tego nie robiłem, bo przez cały tydzień prosiłem Boga, żeby mi zmienił temat. Nigdy tego nie robiłem. Było tak, że często prosiłem, żeby dał mi coś. Jak dał, to dziękowałem mu za to. Jeszcze go nie znałem wtedy. Ale cały tydzień go prosiłem, żeby zmienił mi temat. I na ile go znam, to on jest zasadniczy i nie zmienił tego zdania. Jedną rzecz tylko mi objawił. Bo powiedział w moim sercu, że robię to ze względu na jednego człowieka tutaj. Tak naprawdę. I na pewno to nie jest Dawid. Chociaż on może też na tym skorzysta. Więc jestem świadom, że mówię być może tylko do jednego człowieka. Albo ze względu na jednego człowieka. Ale może i wszyscy tutaj z tego skorzystamy. Zanim to powiem, jakiego znam Boga, chcę wam powiedzieć pewną jedną rzecz, bo my tutaj czytamy często o ludziach prześladowanych za wiarę. Chcę wam dzisiaj powiedzieć, jak się czują ludzie prześladowani za wiarę. Chcę wam powiedzieć, co oni w duchu przeżywają. Nie będę wam mówił o ich doznaniach zewnętrznych, fizycznych, ale o ich duchowych. Jest takie podobieństwo, wyobraźcie sobie, że jest zwierzę, które żyje sobie. Ono sobie żyje w lesie, jest zawsze pokój i spokój. Ale nagle to się wszystko zmienia i przychodzą myśliwi z psami. I jeden dzień utrapienia nadchodzi i to zwierzę jest oszołomione, bo myśli sobie, no co się stało, zawsze był spokój i pokój. I to oto się okazuje, że to trwa długo, że to nie jeden dzień. I wychodzi z domu i nagle biegną za nim, strzelają do niego. Ledwo uchodzi i takie, wiecie, przestraszone wpada do swojej nory, do swojego domu i opowiada swoim bliskim, co się stało. I czuje się bezpiecznie, ale okazuje się, że psy i tak zwietrzą jego dom. I nachodzą ten dom. Nachodzą na różne sposoby. Wiecie, w domu nora jeszcze daje mu spokój, ale ile czasu będziesz siedział w norze? Musisz wyjść, zdobyć jedzenie. Musisz zdobyć jedzenie rodzicom, rodzinie, tak? Dzieciom, nakarmić. ta oaza spokoju, która taka jest, wiecie, niby jest, ale musisz wyjść, nie możesz inaczej funkcjonować. I wychodzisz w popłochu, żeby znowu cię coś nie trafiło. I wiecie, jest ta, w Słowie Bożym jest powiedziane, że drzewa klaskać będą wraz, tak? Że cała przyroda będzie radować się, gdy Izraelici będą wychodzić tam z jakiejś niewoli z Egiptu. I my często tak przeżywamy to w duchu, jak się nawracamy, że oto drzewa będą klaskać. Tak? I powiem wam szczerze, ta przyroda, to wszystko takie wydaje się bardzo, no, takie dobre, ale temu zwierzęciu nagle i ta przyroda staje się taka zła. Wszystko wokoło staje się wrogie. On to przeżywa wewnątrz. Niepokój, lęk. I to, to jego otoczenie, które, wiecie, które okazało się, było dla niego zawsze miłe, i było przyjazne, okazuje się wrogie. I to trwa dzień w dzień, dzień w dzień. On śpi w nocy i wiecie, o czym myśli? Żeby tylko nie przyszli i nie strzelali. On tylko myśli o tym, jak zachować swoją rodzinę od tego, co on przeżywa. On tylko myśli, jak zachować swoją rodzinę w tym wszystkim, żeby ona wytrwała. I to nawiedza go dzień w dzień. Wszyscy ludzie, którzy są wokoło jego przyjaźni, on się staje, ta osoba taka, wiecie, uwrażliwiona, bo jak ktoś do niego podchodzi i podaje rękę, to on się wzdryga. Bo on ma w sercu coś takiego, że jest polowanie na niego cały czas. I żyje w takim czymś. Jeżeli go nic nie trafia, to jeszcze fizycznie żyje. Czasami trafiają go kule, jest raniony, chodzi pełen szram. Wiecie, fizycznie jego ciało jest obolałe, chodzi. On czasami się leczy, potem znowu dochodzi do siebie. Wiecie, czasami jest tak raniony, że prawie śmiertelnie chodzi raniony, bo trafiony jest, wiecie czasami jak to jest, jak trafi się dzika, tak? I niedobrze, to on będzie biegał po lesie, aż zdechnie. On w takiej agonii biega. I jego dusza żyje w takiej atmosferze. Ciągłej wojny, napięcia, i nawet relacje z bliskimi osobami, które nigdy nie były zakłócone, stają się zakłócone. Dlatego, że jego osobowość jest tak nadwyrężona, że on ze swoimi domownikami często ma problem z porozumieniem, bo jest bardzo dotkliwie, wiecie, dotknięty w środku. Ja wam mówię o wnętrzu człowieka, który to przeżywa. I to trwa rok, 2 lata, 5 lat, 10 lat, 20 lat, 30 lat. Wyobrażacie sobie życie takiego człowieka w takim stanie? I to są właśnie ludzie, o których czyta brat pastor. Oni często to przeżywają. Potem, wiecie, zanim wyjdą z tego, to są lata uzdrowienia ich duszy, ich wnętrza. Wiecie, to są ludzie, którzy żyją w takim amoku, bo to się tak spiętrza, że uciekają, wiecie, w siebie, jakby, wiecie, żyją w takim amoku, że izolują się od świata zewnętrznego, nie przyjmują bodźców zewnętrznych, oni zasypiają często i tylko w nocy przeżywają takie konwulsje, strachy nocne, jakieś niepokoje, lęki. To miał Job, jak czytaliście o nim. To jest ich świat życia, to jest taki wewnętrzny świat. Ja mógłbym tutaj pół godziny o tym mówić wam, jak żyje taki człowiek, ale on żyje na granicy. Wszystko traktuje bardzo personalnie do siebie. Wszystko, czy dobre, czy złe, odbiera jako złe, jako atak na siebie. On postaje się taki aspołeczny. Patrzy na czarne, a widzi białe. Patrzy na czarne literki na białym tle i nie może tego przeczytać, zrozumieć prostego komunikatu. Bo jest tak w sobie zasklepiony. Pójdzie do psychologa czy do psychiatry i on jemu nie pomoże. Bo on tylko sprawi, że będzie ogłupiony lekami. I tam też nie ma pomocy. Ale potrzebuje tej pomocy. Żeby, wiecie, żeby móc żyć i funkcjonować. Takie jest życie ludzi, którzy chodzą właśnie tak, jak tutaj czytamy, w prześladowaniach. I chcę wam powiedzieć, to był taki krótki wstęp do mojego życia z Bogiem. To jest moje życie. Nikomu o tym nie mówiłem. Prosiłem Boga, żeby wam nie mówić o tym i zaoszczędzić wam tego. Bo to nie jest takie budujące świadectwo, które słyszymy z Ameryki i tak dalej, jaki to Bóg nasz nie jest. Bo Bóg właśnie był w moim życiu taki od początku, ale tak nie było na początku. I chcę wrócić do początku mojego życia chodzenia z Bogiem. Gdy oddałem Mu swoje życie, moja nerwica, którą miałem, to zaawansowaną, o której Wam mówiłem, ona gdzieś tam się ulotniła. Ale teraz chcę Wam powiedzieć, jakiego Boga znałem. Ja Boga znałem, zanim się nawróciłem, to takiego Boga, który przekonuje o grzechu. Ja jeszcze, moja żona twierdzi, że ja już byłem nawrócony, ale ja tak tego nie uważam. Ale wiecie co, już będąc w kościele katolickim, Bóg mnie przekonywał o grzechu. Ja byłem tak przekonany o grzechu, jak mało kto. I powiem Wam szczerze, w kościele ewangelicznym teraz, jak się nawróciłem, w kręgach ewangelicznych, ja nie spotkałem ludzi, którzy mieli taką świadomość grzechu. A przychodzili, nawracali się niby, dawali się chrzcić, ale gdy patrzyłem w ich świadectwo, nie było świadomości grzechu. Ja jestem przerażony, bo przecież jak można się nawrócić tak naprawdę, tak? Jak dziecko, to wiadomo, no się Duch Boży schodzi na nią. Ale przychodzi ta świadomość też grzechu. I ja osobiście jestem przerażony, jak można się nawrócić i nie widzieć w sobie grzechu. Tylko po prostu przyjąć Jezusa, przyjąć jakąś metamorfozę, tak? Przeżyć radość, nie wiem, i tak nawrócony. Nie ma poczucia grzechu. A ja znałem Boga, który przekonywał mnie o grzechu. I ja już jako niewierzący często, wiecie, przed Bogiem jęczałem, żeby Bóg nie uwolnił mojego grzechu. To jest niesamowite. Takiego Boga znałem, który działa pośród ludzi niewierzących, tak zwanych, których my nazywamy kościołami, no takimi, wiecie, starymi i tak dalej. A on już wtedy mnie szukał. Takiego Boga znałem. I gdy się nawróciłem, to pierwsza rzecz, co była, to poznałem Boga, który udziela Ducha Świętego i darów Ducha Świętego. I powiem Wam szczerze, może Was to przestraszy, ale nie bójcie się. Bo ja powiem Wam, o co chodzi z darami Ducha Świętego. Bo to nie jest problem, tylko jest takie wielkie niezrozumienie, jeśli chodzi o dary Ducha Świętego. Powiem Wam, że dary Ducha Świętego powodują jedną wspaniałą rzecz dla Kościoła, że człowiek staje się bardziej świadomy, że Bóg po pierwsze jest. Że Bóg daje dobre uczucia, doznania, taką, wiecie, radość, taką pokój. Człowiek przeżywa świadomość Boga, że po prostu On jest. I to naprawdę, to, wiecie, to jest wspaniałe, wspaniałe przeżycie. Tylko po latach swojego życia to dwie rzeczy stwierdziłem odnośnie daru Ducha Świętego. Że po pierwsze, ci, którzy najbardziej o te dary, że tak powiem, walczą, tak, propagują i tak dalej, to wiecie, że oni tych darów najczęściej nie używają w swoim życiu? Nie używają. Nie robią z tego, do czego one są. Natomiast najbardziej przeciwko darom Ducha Świętego zwiastują i mówią ci, którzy nie mają o nich zielonego pojęcia. I to jest fenomen. I powiem Wam szczerze, jaki jest tutaj taki zgrzyt. Po pierwsze, pamiętacie, mówiłem Wam, że Żydzi zrobili ze świątyni swojej i z tej skrzyni przymierza taki fetysz, tak? Oddzielili Boga od tego i zaczęli czcić świątynię i skrzynię. Się Bogu to nie podobało. Wiecie, że Kościół robi to samo? Bo dary Ducha Świętego są po co dane? Żeby się zbliżać do Boga. Żeby Go dalej szukać. Bo Paweł mówi, że ja daleko więcej mówię językami, tak? Ale nie mówi, że ja już pochwyciłem, ale że zostałem pochwycony i zmierzam, tak? I teraz ci, którzy przeżywają dary, oni robią taki trochę błąd, bo wiecie, to tak jakby pochwycili Boga za nogi. Jakby stwierdzili, że to jest najwyższy stopień pobożności już i dalej nie trzeba. I dalej idziemy według swojego rozumu, bo my już mamy Boga. I Bóg, wiecie, zostaje z daleka, oni sobie z tymi darami idą. Te dary są nadnaturalne. One są od Boga, ale one nie są Bogiem. One są dane do użytku, tak jak wiecie, macie no coś, Biblię, tak, takie rzeczy Boże do używania. One są dane nadnaturalne, ale naturalnie nimi używamy je. Po co? Po co my się modlimy? No po to, żeby Boga szukać, żeby do Niego się zbliżać. Po to są języki, to modlitwa jest. Po co są proroctwa, żeby Go słyszeć, co do nas mówi? Ale to jest, mamy Jego szukać, ale nie mamy tego czcić, bo to nie jest, wiecie, To nie Bóg, to są dary. I dlatego Paweł powiada, że ja nawet bym mówił językami, rozdał całe swoje imienie i miał moc i nie wiadomo co, a nie miałbym czego? Miłości, byłbym niczym. Ale to nie znaczy, że one są złe i mamy nie tego szukać, dlatego że ktoś robi zły użytek z tego. Natomiast druga część Kościoła też popadła w ten sam problem. Dlaczego? Dlatego, że wzięła tylko Biblię i z Biblii zrobiła Boga. I postępuje tak, jak niektórzy, jak Chrystus powiedział, wy myślicie, tak? Badacie Pisma, bo myślicie, że macie w nich zbawienie. A one mówią o kim? O mnie, a do mnie nie chcecie przyjść. I widzicie, to jest taki zgrzyt, że i w zasadzie to wszystko prowadzi do czego? Tak naprawdę jedni i drudzy, my mamy szukać Chrystusa. Dlatego ja stwierdziłem, że nie ma sensu mówić pokoleniu dzisiejszemu o darach Ducha Świętego za bardzo. Dlatego, że stwierdziłem, że dzisiejsze pokolenie jest pokoleniem, o którym mówi Biblia. Dlatego, że to jest pokolenie, które miłuje bardziej rozkosze niż Boga. I gdy człowiek przeżywa dary Ducha Świętego, to przeżywa uczucia. Przeżywa emocje, to są bardzo wspaniałe. Ale okazuje się, że dzisiejszemu pokoleniu to nie wystarczy. I co z tego, że przyjęli to, jak to im nie wystarczyło? I okazuje się, że to nie zastępuje jednej rzeczy. Miłości do Jezusa Chrystusa. Człowiek może mieć dary, może mieć obdarowywania, może nimi się nie chcieć ich wziąć. Ale jeden i drugi, jeżeli nie miłuje Chrystusa, to mu to na nic się zda. Będzie żył z daleka od Boga, w religijności jakiejś. Ale to nie zastąpi miłości do Chrystusa, słuchajcie. To nie zastąpi. I wiecie, ja widzę Boga w moim życiu takiego innego, bo ja widzę, że On włoży w moje serce atomowy reaktor miłości do Niego. To jest coś nienormalnego, jak patrzę na moje otoczenie i nawet moich współczesnych, którzy szukali Boga, wiem, to był, wiecie, taki czas, gdy chodziliśmy w skowronkach. My szukaliśmy Boga, pragnęliśmy Boga, rozmawialiśmy o Nim. I ja miałem mnóstwo książek i je wszystkie przeczytałem. To było tak, że każda książka była trawiona. To nie było tak, że książki stały puste. Moja żona o tym dobrze wie. Te wszystkie książki, to z miłości do Chrystusa, słuchajcie. To było coś takiego. I wiecie, przyszły wody, które miały w to uderzyć, tego świata. I wiecie, one nie zalały tej miłości. I powiem wam szczerze, gdybym nie miał tej miłości do Chrystusa, nie przetrwałbym tych moich prób i tego mojego życia z Bogiem, o którym dzisiaj będę wam mówił. Nie przetrwałbym. Bo ja byłem świadomy, że żaden człowiek tego nie przejdzie w wierze. To znaczy nie będzie ufał Bogu, przechodząc takie rzeczy, gdyby nie miał tego w sobie. Wiecie, znam Boga, który założył we mnie reaktor atomowy, duchowy. I tego nic nie może zniszczyć. Nawet moje grzechy, moja niewiedza, niewiara i to wszystko. To jest coś ponadnaturalnego, czego nie mogę powiedzieć, że ja sobie to założyłem w sercu. Nic tego nie może zniszczyć. I wiem, że to nie jest ze mnie. Ten skarb, który jest w naczyniu noszy, gliniany, nie jest ze mnie. Wiecie, ja znam Boga, który zaczął się przedstawiać właśnie jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Taki Bóg mi się zaczął od początku przedstawiać. Gdy miałem wziąć chrzest, to trafiłem do sekty tak zwanych branhamowców, którzy głoszą inny chrzest, tak? Wiecie, wszedłem na podstawie objawień tam. Tam naprawdę były objawienia, to było takie coś. Ja byłem młodym chrześcijaninem i moja żona wie, że jak szedłem za Bogiem, to na 100%. To nie było zlituj się. 100%. Tak. I jak idziesz ze mną tam, nie? No to my się rozstajemy, ja tu wchodzę, bo tu Bóg mnie prowadzi. I tam mnie Bóg wprowadził. I zacząłem przeżywać błogie rzeczy, bo zacząłem przeżywać Jego w swoim ciele fizycznie. I gdy stałem na zgromadzeniu, to wiecie, od pasa w duchu widziałem, że przychodzi mi światłość i widzę, że jestem napełniony Bogiem i w górę szła ta światłość. I to było takie przeżycie, wiecie, takie błogie przeżycie na ciele. Ja myślałem, jestem we właściwym miejscu. Ale było dziwne, bo jak wróciłem do mojej wspólnoty w Warszawie, a jeździłem 2 godziny z Ełku do Warszawy co 2 tygodnie i byłem gorliwy w tym, tak? To się okazało, że w tej wspólnocie to samo przeżywam, tak? Że ten Bóg też mnie tak napełnia, wiecie, i myślę sobie, coś tu jest tak. I Bóg mi wtedy pokazał, że nie robi różnicy między tymi ludźmi. I w taki sposób powoli, przez uczucia mojej żony, która kiedyś tam pojechała ze mną i powiedziała, że ona chce to zobaczyć, i przez swojego ducha Bóg mnie stamtąd, wiecie, wyprowadził. Ale on mnie zmusił do jednej rzeczy, między innymi, żebym zbadał w pismach, jakim chrztem mam być ochrzczony. I pojechaliśmy na wycieczkę sobie na Ukrainę, do rodziny, nad morze, nad ocean. I tam żeśmy przestudiowali, w jakiego Boga mam być ochrzczony, w jaki chrzest na sobie. I wtedy już chciałem iść tam w Rosji, wiecie, a ona mi mówi, nie, ty, słuchaj, co ty powiesz w Polsce? Powiesz, Wania mnie chrzcił gdzieś tam, tak? Bo już wiedziała, jakie są reali w Polsce. Nie. Przyjechaliśmy, pojechaliśmy do mojego zboru. Powiedziałem, Marek, ja chcę być ochrzczony, tak? I potem już tam wam mówiłem. W każdym razie, wiecie, on mi się przedstawi jako Ojciec, Syn i Duch. I ja ostatnio mówiłem wam trzy rzeczy, że Bóg mi dokładnie się objawił. Po pierwsze, jako Chrystus. Objawił mi Ducha Świętego bardzo mocno i Ojca, teraz ostatnio. I takiego, wiecie, Boga zaczynałem poznawać w swoim życiu. I to był początek. To, co wam powiedziałem, te podobieństwo o tym, wiecie, takim szarpaniu, o tym polowaniu, wiecie, to towarzyszyło mojemu całemu życiu. Od mojego nawrócenia, to były takie już wstrząsy, do 2018 roku. Jesteśmy w 2019. Mam rok rekonwalescencji tak naprawdę, w której Bóg już pozwolił mi, wiecie, żyć, wyjść z tego. Ale ja żyję w odgłosach tego. Jeżeli coś do mnie, wiecie, przychodzi z tamtych odgłosów, to wiecie, moja natura stara zaczyna się trzęść. Jestem człowiekiem na granicy, takim nadwrażliwym, ale już zdrowym. Ale do 2018 roku to było leczenie. I powiem wam, że Bóg mnie do tego przygotował. Pierwsze 4 lata chodzenia z Nim to były takie wstrząsy. Wiecie, pokazał mi Bóg drogę krzyża, sedno, zasadę życia i śmierci w życiu chrześcijanina. I ja nawet napisałem po swoich przeżyciach taką rozprawę Moja droga krzyża. Tam były 4 etapy tego przeżywania. Wiecie, to już było wtedy. To nie była właściwa próba. I wiecie, na czym 3 etapy polegały? Wyobraźcie sobie, bo ja mówię o uczuciach, tak? Wyobraźcie sobie, że Bóg mówi, masz wiarę, bo to tak u nas było, nie? Jak wierzysz, to skoczysz, tak? Chociaż tam nie ma dna. Ale jak skoczysz, to ja ci tamto dno, załóżmy coś, uratuję cię, tak? No i wiecie, ja mówię o swoich uczuciach, nie mówię o konkretnych wydarzeniach, ale to tak było. Ja skaczę, bo wierzę w Boga, bo idę na 100%. I wiecie, spadam i ma być dno. Przeleciałem i nie ma go. I dalej spadam. Wyobrażacie sobie ten strach i lęk? Po prostu dalej spadam. I nie wiem, co się dzieje, bo Bóg mi powiedział, że ty skacz, a ja cię tam, wiecie. I to były 3 takie etapy. To były takie etapy, że po prostu człowiek nie wie, co się dzieje. Po prostu, wiecie, no. A 4. etap jeszcze tam na czymś to było, polegało, nie wiem na czym, ale to były 4 takie etapy. I ja sobie tak myślę, ja ci nie mogę, to po prostu już takie przyszedłem, nie? I wiecie, to były odgłosy tylko tego, co miało się dziać. I kiedyś takie słyszałem świadectwo brata, może wiecie, Czecha, Bóg powiedział, słuchaj, biorę cię do swojej szkoły. Pójdziesz za mną? Pójdę. Ale wiedz jedno, że jak pójdziesz za mną, to pójdziesz przez więzienie. Pójdziesz przez więzienie. To były czasy komunistyczne. I on powiedział, panie, jeżeli ty potrafisz ze mnie takiego człowieka, bo on taki był, wiecie, trochę niepostawny, tak jakoś coś zrobić, to dobrze, to ja pójdę. I wiecie, w pewnym momencie mojego życia Bóg coś takiego mi powiedział. Ale to już było właśnie po tym, gdy ja, był taki czas, że mówiłem, że sam sobie siebie współczuj. Mówiłem, Boże, no nie wiem, no nie ma wojny. Żyjemy, wszystko mamy. Ale ja żyję tak, jakbym był na wojnie. Normalnie, wiecie, tak się czułem. Jak skwarka na patelni. Tak podskakiwałem sobie, nie? On mówi, skacz, ja ci pomogę. I gorąco ja se skaczę tam na tej patelni. Tak się czułem. I wtedy, gdy on mnie do tego przyprowadził, gdy on mnie do tego, wiecie, tak trochę pokazał, na czym to ma polegać, powiedział, ja cię poprowadzę inną drogą niż inni. Czy pójdziesz? Ja mówię, no dobra, jeżeli mam iść, to idę. I on mi tu pokazał, na czym ta droga ma polegać. I wiecie, jak to z człowiekiem bywa, jego pamięć jest bardzo dobra i krótka i ulotna. I to minęło. Dlatego, że nastąpiły pewne rzeczy, że ja się ocknąłem, tak? I powiem wam szczerze, się zastanawiam, dlaczego Bóg mi to powiedział, że ja ciebie, czy chcesz iść, tak? Czemu on to mi powiedział? No bo przecież Joba się nie pytał, tak? Dlaczego on mi to powiedział? I wiecie, po swojej drodze, jak potem szedłem z nim, te lata, to wiecie, to było dla mnie potrzebne. Dlatego, że to były przeżycia takie traumatyczne, to były przeżycia takie mocne, że ja musiałem stanąć i powiedzieć, Panie, ja powiedziałem Tobie tak. Wobec tego, jeżeli ja to powiedziałem Tobie tak, to jesteś Ty i ja idę dalej. Bo Tobie głupcy się nie podobają, którzy mówią tak, a potem mówią nie. Wiecie, to były takie przeżycia. To były takie przeżycia i to było w takim stylu. I żeby to troszeczkę nam znieczulić, to chcę wam powiedzieć może taką jedną rzecz, że Bóg kiedyś powiedział do mnie, właściwie dał mi wyraźnie do zrozumienia, że kocha moją żonę. Kocha moją żonę. Bo ja kochałem ją, ale kochałem bardziej te swoje życie z Bogiem i nie zwracałem na to uwagę, że właśnie ona, ta moja żona, jest taka, powiem szczerze, pokrzywdzona trochę przeze mnie, przez tą moją pobożność. I kiedyś na modlitwie Bóg mi powiedział, a gdzie jest twoja żona? No i od tego się zaczęło. W zasadzie zacząłem się zastanawiać. I potem wam mówiłem, że kiedyś Słowo Boże mówi w Jeremiasza, że moje słowo jest jak młot kruszący skały, jak ogień. Wiecie, i kiedyś, pamiętacie, wam mówiłem, że właśnie Bóg, tak, żona mówiła mi jedną rzecz, a Bóg mówił mi Słowo Boże i walił mnie w łeb. Tak. 3 dni do siebie dochodziłem w duchu. Naprawdę. I wiecie, on mi otworzył głowę na moją żonę poprzez swój młot, poprzez swoje słowo, poprzez swoje okoliczności, bo człowiek, wiecie, jest taki ślepy, jak koty przy urodzeniu. On naprawdę w ciele, gdy chodzi, jest ślepy. I Bóg pokazał mi, że mnie moją żonę kocha. I pokazał mi, że ja muszę być jak Chrystus. Muszę umierać za moją żonę. I Bóg dał mi jedną rzecz. Wiecie, mieliśmy taką... To była właśnie ta sytuacja, bo gdy ja podjąłem decyzję, że będę kochał moją żonę, to wiecie, jak się czułem? Się czułem tak właśnie trochę jak zwierz. Wiecie, jak szczura się złapie w klatkę, albo złapie się go tak, że on nie ma uciec, to wiecie, co on robi? Atakuje. On prostu... Tak? Ale ja już byłem tak urobiony, że wiedziałem, że przeciwko Bogu nie będę wskurał nic. Wiecie, jak się czułem? Czułem się jak człowiek, który po prostu jest na wojnie, jest przed nim armia wokoło osoczony, jest, strzelają do niego i on wie, że zaraz zginie. I wiecie, wielu duchowych ludzi mówiłoby, że to diabeł i by go gromiło. Ale wiecie, w pewnym momencie, zanim Bóg mi powiedział, czy pójdziesz moją drogą, to on mnie przekonał, że to jest on. Kiedyś miałem takie przeżycie, myślę sobie, jakiś duch ciągle mi depcze po nogach, tak? On ciągle mnie zmusza, żebym się złościł, bo ciągle coś mi, wiecie, z rąk wypada, coś robi, że coś mnie prześladuje i Bogu trochę zajęło to czasu, żeby przekonać mnie, że to on jest. To Duch Święty. I musiałem pokutować. Że to on mnie prześladuje, wiecie? I on mnie przekonał, bo to były takie przeżycia, jeszcze wam powiem, ale to pominąwszy, tylko ten moment. I wiecie, to było takie, wyobraźcie sobie, nacierają na was, jest zadyma, zginiecie. I wiecie, co robię? Bardzo szybko robię takiego. Ja to w duchu widziałem, jak wyciągam białą flagę na maszt i mówię, nie, ja już się poddaję. Nie, już nie. Dobra, ja już się poddaję. Wiecie, ja w duchu to widziałem. Ja się poddaję. I wiecie, nie diabłu, ale Bogu. Bogu się poddaję. Bo to On mnie osacza, bo to Duch Boży walczy przeciwko ciału. Kościół tego nie chce przyjąć, bo żyje w ciele często. I nie widzi tego. Zobaczcie, tam jest powiedziane, rozszarpał i uzdrowi. I co dalej mówi? Szukajcie Pana. Jest to tak oczywiste, że go znajdziecie. I ja wtedy wyciągnąłem szybko tę flagę na maszt. Się wszystko uspokoiło duchowo, tak? I od tej pory coś się zmieniło w relacjach moich do mojej żony. Zacząłem ją kochać. I powiedziałem jej pewnej nocy, ja ciebie będę kochać. Miłością bezwarunkową. Odkładam swoje życie, swoje hobby, swoją religię, nawet swojego Boga tak zwanego, bo miałem bożka tak naprawdę, nie Boga czciłem. I dlatego Bóg mnie tak dotykał. Ja to odkładam. Kocham ciebie bez względu na wszystko. Bez względu na to, jaka jesteś, co będziesz robić, co będziesz mówić w ogóle. Wiecie, ona szok przeżyła. I do dzisiaj mnie pyta, jak to jest możliwe? Bo to jest cud. To jest niemożliwe. Ale to tylko Bóg dokonał, bo mnie tak otoczył i tak osaczył mojego starego Adama, że ja już nie miałem wyjścia. Ale ja o to zabiegałem, bo modliłem się, bo prosiłem, Panie, napraw nasze małżeństwo, nasze życie, relacje. Bo to tak się otarło właśnie, o rozejście się prawie. Bo to nie z nienawiści, tylko z miłości, bo sobie myślę, no co ja będę kobietę męczył, tak? A ona mnie. A jeszcze w tym czasie dziecko było. I ja nie miałem wyboru, bo musiałem szukać Boga. Musiałem paść przed Nim na kolana. A wiecie, a w tym czasie i były i pracy bez problemy, i zborowe problemy, i tamte problemy. I wiecie, te zwierzątko żyjące w tej norce, pod tym takim presją, takim naciskiem, musi robić te codzienne rzeczy. Chodzić do pracy, funkcjonować normalnie, starać się. Wiecie, jakie to jest życie? Nawróciłem się w 89. To, co wam mówię, trwało od koło 94 do 2018. To policzcie sobie, ile to jest lat. I Bóg mnie, wiecie, przeprowadzał przez takie rzeczy i uzdrawiał. Tu jest napisane, rozszarpie nas i uleczy. I wiecie co? Często niektórzy mówią, że człowiek ma duchowe serce, ma duchowe ciało, taką tkankę duchową, tak? Która jest porażona. Wiecie, kiedyś Bóg mnie przez bardzo jedno takie niewielkie wydarzenie wbił hak w serce. Tak. Wyobrażacie sobie? Jest wydarzenie. Ciach, coś się dokonało i ty w duchu widzisz taki hak złoty, właściwie złoty, błyszczący, wchodzi w twoje serce. Cyk i wychodzi. I cię zostawiają. Tę tkankę duchową. I czułem się 3 dni, we mnie wszystko pulsowało. To nie było jakieś straszne wydarzenie w ciele, o którym mogliśmy czytać, co brat mówi. Ale to było tak uderzenie w tego mojego starego człowieka. Wiecie, i Bóg mnie w tym prowadził. Chcę wam powiedzieć, jak okazał to, że jest Bogiem zazdrosnym. Ja nie będę, ja tu cytaty przygotowałem, ale nie będę czytał, gdybyśmy do jutra stali. I Pismo powiada, że Bóg jest ogniem trawiącym i On jest Bogiem zazdrosnym o każdego z nas. Wiecie, jak On mi to pokazał? Chcę wam powiedzieć, tak wyprzedzając, że ten czas dla mnie był czasem takiego odpoczynku duchowego. Takiego od tych ucisków odpocznieniem. I ku waszemu zdziwieniu to był czas śmierci mojej mamy. To był czas, gdy ja odpocząłem duchowo. Przed jej śmiercią Bóg mi zadał pytanie, dla kogo żyjesz? Czy żyjesz dla mnie? Czy żyjesz dla Jezusa Chrystusa? Człowiek, który żyje dla mnie, czy z człowieka, który żyje dla mnie, mogę bardzo dużo zrobić. Tak do mnie mówi. To było takie słowo, jak nigdy wyraźne. Wiecie, wiecie, gdy ty myślisz, że ty idziesz za Bogiem i ty Go kochasz i 100% Mu życia kładziesz, a On ci takie pytanie zadaje, to ono wzrusza horyzonty twojej ziemi, bo ziemia się zaczyna pod tobą trzęść. No bo ty myślisz o sobie jak? No, że ja Jemu żyję 100%. A On ci pyta, czy żyjesz dla mnie? Tak? Po 3 dniach moja mama zmarła. I od tego dnia Bóg zaczął mi odpowiadać na moje pytania, bo On powiedział, że ja przemówię do ciebie, a ty słuchaj i będziesz poznawał. I wiecie, co On zrobił? On wziął moją mamę, spowodował, że ona była skremowana. I kto nie kto, ale to ja sam pojechałem do kremacji, jak z rodziny. To ja wybrałem urnę, to ja byłem przy tej kremacji, stałem, widziałem to, jak moja mama jest kremowana, jej ciało. Ja ostatni widziałem jej ciało i później na pogrzebie Bóg włożył tę urnę w moje ręce. Ja zaniosłem tę urnę do